I w Radiu Zachód Lubuskie Forum Bogdan Sadowski. Dzień dobry także naszym gościom w obydwu naszych studiach. Studio w Gorzowie, Roman Jabłoński reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość.
Witam Państwa.
Radosław Wróblewski, Platformę Obywatelską.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry, witam Państwa.
Oraz Karol Zieleński, przedstawiciel wojewody lubuskiego.
Witam Państwa.
I studia w Zielonej Górze, poseł Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Oraz Marcin Sygutowski, Konfederacja.
Dzień dobry, witam Państwa.
Jesteśmy, Szanowni Państwo, na ostatniej prostej kampanii wyborczej za tydzień. W sobotę będzie cisza wyborcza, w niedzielę wybory. Ten kończący się tydzień zdominowały komentarze do telewizyjnej debaty kandydatów na prezydenta. Jakie są Państwa odczucia co do formuły, do pytań oraz oczywiście postawy samych kandydatów? Czy ta debata przede wszystkim miała wpływ na sondaże, czy pomogła niektórym, a innym dla przykładu zaszkodziła? Roman Jabłoński zaczyna, Prawo i Sprawiedliwość.
Ja myślę, że w zasadzie wszyscy kandydaci potwierdzili to, co do tej pory mówili, ale ja bym podzielił kandydatów na jakby trzy grupy. Jedna grupa to są ci kandydaci, w mojej ocenie troszeczkę egzotyczni, którzy no mają jeden temat i z tym tematem chcieliby się przebić do opinii publicznej. Mam tutaj na myśli pana Żółtka, który tak naprawdę prezydenturę widzi w tym, żeby wyjść, wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Pan Tanajdo z kolei, jego jakby głównym celem jest organizowanie strajków, czyli tak naprawdę powinien się ubiegać o jakąś pozycję lidera związkowego, a nie o prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. No i pan ostatni jakby kandydat, czyli ten pan, zapomniałem nazwisko, z Poznania, który prowadzi spółdzielnię mieszkaniową i chciałby z Polski zrobić wielką spółdzielnię. No to są przedstawiciele tych tak zwanych egzotycznych przedstawicieli koalicji. Druga grupa to są tak zwani z dwóch kłamczuszków, czyli pan Trzaskowski i pan Kosiniak-Kamysz, którzy no, nie odpowiadają na pytania, a tak naprawdę mówią to, co chcieliby Polakom wmówić. Chociażby to, że w wyniku koronawirusa bezrobocie wzrosło o milion osób, to sprzedaje pan Trzaskowski. Pan Kosiniak-Kamysz zapomina o tym, że prowadził wydłużony wiek emerytalny. W tej chwili z tego jakby wycofuje się. No i jedynym kandydatem, który tak naprawdę mówi o tym, co prezydent powinien robić i jaka jest jego rola, czyli kwestie bezpieczeństwa państwa. Tu chcę przypomnieć, że prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i tu pan prezydent Duda wyraźnie, bo mam na myśli tutaj prezydenta Dudę, wyraźnie o tym mówi. Wyraźnie mówi o kwestiach społecznych i to hasło wyborcze, że Polska, Andrzej Duda, prezydentem polskich spraw, jak najbardziej się w to wpisuje. Mówi szeroko o sprawach społecznych. Mówi to na spotkaniach z przedstawicielami, z wyborcami i wydaje mi się, że w tej debacie wypadł zdecydowanie najlepiej, bo właśnie mówił o tym, co prezydentowi jest przynależne.
Zgodzi się pan z takim stwierdzeniem, że tej debaty nie można wygrać, można ją przegrać?
Zgadzam się.
To kto przegrał?
No w zasadzie wydaje mi się, że mogło wiele osób przegrać, ale debata poprzednia, która się odbyła, była na tej zasadzie, że wszyscy stoją na tych pozycjach wcześniej ustalonych i nikt nie był taką osobą, która by przedstawiła coś ciekawego społeczeństwu i zaprezentowałaby rzeczywiście taką pełną jakby pełen wachlarz propozycji dla społeczeństwa oprócz obecnie urzędującego prezydenta.
Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska, to samo pytanie. Pan odczucia po debacie?
No, moje odczucia po debacie, po tak zwanej debacie są następujące, a nie ukrywam, oglądałem debatę.
No 7 milionów ponad oglądało.
Tak, więc byłem jednym z 7 milionów, którzy oglądaliśmy. Czytałem komentarze od lewa do prawa, od prawa do lewa i mam taką konstatację swoją. To znaczy nie była to do końca debata, nie było tutaj interakcji. To była raczej sytuacja, w której pozwolono wolono zaprezentować swoje jakieś zdanie, stanowisko, opinie w stosunku do pytań, które gdzieś tam redaktor telewizji niepublicznej próbował formułować. I oczywiście tutaj pierwsza jak gdyby taka wątpliwość dotyczyła właśnie tego, jakiego rodzaju pytania padały, tak? Jakiego rodzaju kwestie były w tym momencie prezentowane przez dziennikarza w tej tak zwanej debacie. Natomiast powiem tak, ja odniosę się tutaj do osoby Rafała Trzaskowskiego, bo tutaj jak gdyby wiele rzeczy w tej debacie właśnie było jak gdyby zwłaszcza przywoływanych, a dotyczących jego osoby, jego poglądów. Rafał Trzaskowski wypadł dobrze, bardzo dobrze, prezentował się jako osoba nie dająca się sprowokować, mówił jasno, precyzyjnie, zdecydowanie. Najważniejsze jest to tak jak jedna z właśnie z komentatorek z Rzeczpospolitej zauważyła, że jeśli na przykład telewizja publiczna chciałaby zdemobilizować wyborców i zniechęcić ich do udziału w wyborach, to między nimi ten właśnie ta formuła tej debaty mogłaby temu służyć. Ja powiem tak, każdy miał możliwość oglądania, każdy wyciąga swoje wnioski. Chciałbym prosić kolegę Romana Jabłońskiego, żeby jednak nie mówił takich komunałów na zasadzie kłamczuszki i tak dalej. Każdy formułował swoje poglądy, swoje myśli, przekonania, swoje aspekty z programu i mogę powiedzieć tak, no były również wspólne wątki dotyczące właśnie podobnych treści, na przykład w kwestii euro między Rafałem Trzaskowskim a Andrzejem Dudą, więc nie używajmy takich komunałów, frazesów, bądźmy też w tej kampanii, jak i w ogóle w życiu publicznym i o to prosił Rafał Trzaskowski w liście do członków i sympatyków PiS. Prosił właśnie o to, żebyśmy realnie ze sobą rozmawiali, żebyśmy prowadzili normalną debatę, a żebyśmy na siebie nie krzyczeli. Ja też apeluję w tym momencie, żebyśmy czasami ważyli te słowa.
No ale to już Rafał Trzaskowski, z tego co pamiętam, w pierwszej swojej odpowiedzi zaatakował osobę obecnego prezydenta.
Kwestia jest następująca. Myślę, że Szymon Hołownia częściej w tym momencie odnosił się do prezydenta. Nie mówię tu o ataku, a formuła dyskursu publicznego stwarza możliwość krytycznego odnoszenia się do innych poglądów.
Kolejne odczucia. Tym razem Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Pana refleksje po debacie telewizyjnej.
No po pierwsze, ja od kandydatów na prezydenta chciałbym się dowiedzieć odpowiedzi na kilka pytań, które w tej debacie nie padły. Bo paść nie mogły, bo telewizja publiczna nie robiła debaty prezydenckie, tylko kampanię wyborczą prezydenta Andrzeja Dudy.
Ale wszystkie pytania dla wszystkich były takie same.
No właśnie, chodzi o te pytania. Po pierwsze pytanie, co przyszły prezydent zrobi, ażeby naprawić państwo polskie, ażeby stało się z powrotem państwem prawa i jakie będą konsekwencje i decyzje polityczne i decyzje legislacyjne przyszłego prezydenta, żeby konstytucja, która w Polsce obowiązuje, była przestrzegana, bo dzisiaj nie jest. Po drugie, co prezydent chce zrobić dla odbudowy powagi i merytorycznej wartości organów państwa, szczególnie w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Myślę tutaj o Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym. Myślę tutaj o powadze sądu, Sejmu i Senatu. Po czwarte, jakie są propozycje przyszłego prezydenta co do polskiej polityki międzynarodowej, bo ta, którą do tej pory prowadziliśmy, doprowadziła do wypowiedzi urzędującego prezydenta, premiera w okresie pandemii i szeregu innych polityków PiS-u, do tego, że przestaliśmy być traktowani poważnie na arenie międzynarodowej. Sprawa następna. Ja chciałbym się dowiedzieć, skoro Andrzej Duda jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, co jest tylko zapisem konstytucyjnym, a nie faktem. Ja chciałbym się dowiedzieć, w jakim stanie jest polska armia. Ja bym się dowiedzieć, jakie środki finansowe zostały wydatkowane na zakupy i jak one przyczyniły się do zwiększenia naszego bezpieczeństwa, bo takiej odpowiedzi nie mamy. I ostatnia sprawa. Ja bym chciał się dowiedzieć od prezydenta przyszłego mojego państwa, jaka będzie Polska i polska gospodarka, jakie są propozycje prezydenta co do rządu, który będzie kierował po wyborach prezydenckich Polską, w jaki sposób Polska się będzie rozwijała i w jaki sposób z recesją, która jest nieuchronna dla naszego kraju, zmianami budżetowymi, które będą wprowadzane po 28 czerwca w budżecie państwa polskiego, w jaki sposób Polacy odczują te zmiany. Tych pytań nie było, one są zasadnicze dla przyszłości naszego kraju. Pytania były, które są mniej istotne dla funkcjonowania naszego kraju, dlatego tej debaty nie oglądałem, bo było wiadomo, że ona temu tylko będzie służyła. Tym bardziej, że po debacie przez 20 minut dr Andrzej Duda występował w studio i na żywo po to, żeby ewentualnie, gdyby coś się nie udało poprawić po debacie bez uczestnictwa już kontrkandydatów, a następnie przez ponad godzinę prawicowi publicyści udzielali kolejnych, dawali kolejnych argumentów wyborcom Andrzeja Dudy. Tak nie wygląda telewizja publiczna i dlatego tego nie oglądałem, bo nie miał to większego.
Ale po wyjściu z debaty, jak pan zauważył, każdy zabierał głos, oprócz Rafała Trzaskowskiego, który studio puścił, chociaż plan był inny.
Oj, panie redaktorze, dobrze.
Zbędne szczegóły.
Ale też
nie wiem,
czy pan zwrócił uwagę, ale pojawił się też inny kandydat lewicowy, nawet ktoś powiedział ultralewicowy, który być może Robertowi Biedroniowi zabierze kolejne punkty.
Mówił pan o szefie Unii Pracy. To jest bardzo możliwe. To jest zupełnie sensowny, rozsądny człowiek, który mówił o tym i o historii Unii Pracy. Ja słyszałem kilka jego wypowiedzi, znam pana Witkowskiego osobiście. No i dobrze, lewica ma w Polsce tą tradycję, która ma ponad 100 lat, że ciągle jesteśmy podzieleni. No i to powoduje, że tak ciężko jest budować jednolity blok polityczny lewicy w Polsce. Udało nam się to w 1993 roku, a jak państwo pamiętacie, nie trwało to zbyt długo, bo ruchy odśrodkowe spowodowały, że załóż się podzieliliśmy.
I kolejna opinia.
Miejmy nadzieję, że jesienią tego roku, a taki jest plan, może Lewica Polska będzie w końcu połączona w jeden ruch polityczny.
Polskie Stronnictwo Ludowe, teraz poseł Jolanta Fedak. Bardzo proszę.
Ja zgodziłabym się tu z moim wielce szanownym przedmówcą, że na istotne pytania nie było w tej debacie odpowiedzi. Natomiast ona miała charakter historyczny. Odnosiła się do jakichś problemów, które być może miały jakieś znaczenie w debacie 5 lat temu, ale w tej chwili w zasadzie specjalnych takich aktualnych tematów nie było. Natomiast bezsprzecznie były to oczywiście tematy z klipu Andrzeja Dudy. Pytania wyraźnie mu sprzyjały. Ale powiem w ten sposób. To jeszcze nie oznacza, że on był beneficjentem tej debaty, bo bardzo często ci, którzy przyglądają się i widzą, że jedna strona, czyli dziennikarze, sprzyjają jednej stronie, po prostu postępują wyborcy bardzo na opak i bardzo często biorą właśnie stronę, rację ważą tej drugiej strony. Także powiedziałabym, że zbyt nachalna propaganda nie jest niestety dobra, jeżeli chodzi o wybory, a zwłaszcza tuż przed wyborami. Zresztą sam Andrzej Duda miał taką minę jakby lekko zafrasowaną. On ma taką silną mimikę twarzy. Od razu na tej twarzy widać, co myśli. Jakby był lekko zawstydzony, że ta telewizja rzeczywiście mu tak strasznie sprzyja, jakby się tego potwornie bał. Być może dlatego większe znaczenie niż odpowiedź na pytanie miały właśnie to, kto wychodzi, czy kto tam mówi o drzemie. No, to jest taki brak profesjonalizmu telewizji publicznej, że aż trudno się do tego odnosić. Nie? To są jakieś kompletnie poboczne wątki, które są nagle tutaj, urastają do rangi nie wiadomo jakich przewin, czy wyszedł ten pierwszy, czy wyszedł ten drugi, czy wyszedł ten trzeci. No to już jest aż naprawdę ciężko w ogóle o tym mówić. Razie. Ale bezsprzecznie wygranym tej debaty był oczywiście kandydat Koalicji Polskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysław Kosiniak-Kamysz, który doskonale sobie poradził, przede wszystkim prezentując ten główny swój przekaz. Czyli podkreślał polską rację stanu, wartość wspólnoty, wartość dogadania się, wybierania wspólnych rzeczy, które są dla całego społeczeństwa i dla całej Polski najistotniejsze i najważniejsze. On o tym mówi od dawna, jest tym ogromnie konsekwentny i myślę, że tutaj zaprezentował akurat tą właśnie swoje główne przesłanie. Nawiasem mówiąc, wszystkich serdecznie zapraszam, bo będą być może mogli być uczestnikiem na żywo debat z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w przyszły poniedziałek.
Czy w pani ocenie ta debata miała na tyle duży wpływ, że już przesądziła o nastrojach wyborców?
Nie, ta debata nie ma takiego wpływu specjalnego, dlatego że wśród 11 kandydatów naprawdę, ja bym powiedziała w ten sposób, tu nie ma wygranych, ale też nie ma przegranych. ja bym nie była taka surowa dla innych kandydatów. Oni mieścili się w tych swoich programach, starali się zaprezentować jak umieli, w tej trudnej sytuacji oczywiście, bo wśród 11 kandydatów w takim długim okresie czasu wygłaszanie komunałów do niezbyt mądrych pytań nie jest wcale prostym zajęciem, więc oni jakoś się mieścili tutaj absolutnie w normie. Natomiast myślę, że debata taka istotna to będzie przed dwoma kandydatami. Wtedy można rzeczywiście wiele wygrać i wiele stracić. Natomiast tu miała ona charakter takiego, powiedzmy, zaprezentowania się no w trudnych warunkach dla wszystkich kandydatów, a w łatwych dla jednego. No cóż,
Marcin Sygutowski, takie reguły. Teraz Konfederacja.
Szanowni Państwo, cała ta sytuacja z tą debatą pokazuje kompletną kompromitację zarówno Telewizji Polskiej, jak i samego prezydenta Andrzeja Dudy. Pełna mobilizacja propagandy telewizyjnej pokazuje, jaka jest panika w obozie władzy i jak te sondaże pokazują, jak wyniki prezydenta lecą na łeb, na szyję. Widzimy to po wystąpieniu na przykład, po tej debacie, tak? Prawie 15-minutowe wystąpienie prezydenta, które pozwoliło odnieść się do większości kandydatów, do niewygodnych pytań i do całej sytuacji. 7 milionów ludzi, Państwo tutaj potwierdzają, że oglądało tą debatę, czyli to jest ogromna rzesza potencjalnych wyborców, którzy mogli usłyszeć po prostu to, co było ukierunkowane tylko właśnie do nich i to, co obóz rządzącej władzy chciał przekazać elektoratowi. Forma przeprowadzenia i pytania to festiwal takiego pseudonaukowego bełkotu, tak? Stoimy przed wielkimi wyzwaniami w obecnych czasach i pytania, jak dla mnie, powinny być skonstruowane, nakierunkowane na gospodarkę, na politykę zagraniczną, tak? Na obronność, na niezależność energetyczną. To by były konkretne pytania, na które kandydaci mogliby się konkretnie wypowiedzieć i pokazać, co tak naprawdę chcą wnieść w swojej prezydenturze, tak? A nie jakieś menelowe plus, czy powtarzanie wielokrotnie pytania przez Trzaskowskiego, czy rząd kiedy poinformuje, kiedy zakończy się epidemia, tak? Pytanie, które
kilku po prostu kandydatów próbowało sprowadzać odpowiedzi do wyboru mniejszego bądź większego zła i tak właśnie robił Krzysztof Bosak.
Ja, nie, jak dla mnie Krzysztof Bosak właśnie dobrze powiedział o tym, że sama organizacja tej debaty i pytania skierowane są dla mniej inteligentnych wyborców Andrzeja Dudy, gdyż żeby im po raz kolejny przyklepać i powtarzać, ile to PiS dało i w jaki sposób kolejne są przygotowywane daniny dla nich, tak? Takie socjalistyczne podejście kompletnie mnie obrzydza i nie jestem w stanie po prostu nawet tego komentować już.
Karol Zieleński, przedstawiciel Wojewody Lubuskiego. Teraz pan, proszę.
Dziękuję bardzo. Ciekawa debata o debacie. Sama debata przed pierwszą turą miała charakter taki, jak zazwyczaj ma w poprzednich też tendencjach, kadencjach. 11 kandydatów, każdy mógł się zaprezentować, każdy wybrał formułę, w jakiej chciałby to zrobić. Tutaj obecny prezydent potwierdził, że jest chyba najpoważniejszym kandydatem do ponownego objęcia tego urzędu. Zostali kandydaci raczej w mojej ocenie na swoim poziomie, czyli troszeczkę poniżej. Formuła przeprowadzonej debaty przez telewizję, pytanie głównie światopoglądowe, tak jak powiedziałem, autoprezentacja kandydatów, później jeszcze po samej debacie każdy przy wychodzeniu mógł jeszcze dopowiedzieć jakieś tam bieżące swoje myśli. Każdy dostał prawo tego głosu, jeden z kandydatów samowolnie zrezygnował. Czy ta debata przesądzi o wyniku wyborów? Nie, myślę, że nie. Myślę, że przesądzi to, co zawsze, czyli bezpośredni kontakt z wyborcami i tutaj aktywność kandydatów jest indywidualna. Prezydent jest mocno zaangażowany w swoją kampanię i myślę, że to da mu większą przewagę nad przeciwnikami.
A debata to jest przywilej czy obowiązek wobec Polaków i wyborców?
Myślę, że kandydaci powinni czuć się zobowiązani do uczestnictwa w tej debacie, tak? Bo tutaj 7 milionów odbiorców to jest 7 milionów obywateli, którym należy się szacunek i którzy mają prawo zapoznać się z kandydatami, z ich poglądem, z ich odpowiedziami na pytania. No tutaj dyskusja o tym, czy pytania były dobre, czy złe, no to jest to, no złej baletnicy i rąbek u spódnicy przeszkadza. Pytania były, jakie były. Kandydaci odpowiedzieli tak, jak chcieli.
Dobrze, zmieniamy temat i teraz porozmawiamy o zapowiedzianej wizycie Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych, która to prawdopodobnie zdominuje ostatni tydzień kampanii. W środę, według nieoficjalnych informacji, w rozmowach prezydentów Trumpa i Dudy może pojawić się temat stacjonowania w Polsce rakiet z głowicami atomowymi wraz z większą ilością amerykańskiego wojska, które zostanie wycofywane z Niemiec. I teraz tak. Opozycja wskazuje na czysto wyborczy kontekst wyjazdu, ale z drugiej strony jest też kwestia bezpieczeństwa narodowego i potrzeba zapewnienia równowagi sił w Europie. Jest też aspekt ekonomiczny, bo amerykańskie wojsko w Polsce to są kolejne tysiące miejsc pracy. No i pytam państwa, czy prezydent jedzie do Stanów Zjednoczonych w interesie Polski i bezpieczeństwa, czy w swoim wyborczym interesie? Roman Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość.
Szanowni państwo, opozycja oczywiście próbuje tutaj ubrzydzić cały ten temat i oczywiście mówi, że to jest wizyta polityczna, specjalnie przygotowana pod kampanię wyborczą. O ile tak rzeczywiście jest i przyjęlibyśmy takie założenie, to tylko się cieszyć, że prezydent tak wielkiego kraju jak Stany Zjednoczone angażuje się w wybory prezydenckie i w prezydenturę Andrzeja Dudy. Brawo. Jednak to, co powiedziałem wcześniej, rolą prezydenta jest między innymi zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi. Wiemy doskonale, że od wielu, wielu lat zmieniamy naszą armię, zmieniamy pewną doktrynę obronną. Niekoniecznie ta propozycja z kół liberalnych, że tworzymy armię europejską, jest tym, co Polsce by odpowiadało. Tutaj sojusz polsko-amerykański od wielu lat się sprawdził. W tej chwili trudno przesądzać, czy te wojska, które są wycofywane z Niemiec, akurat w części jakieś będą stacjonowały w Polsce. My mamy pewne założenia, pewien plan. Zmieniamy wojsko pod kątem obronności, czyli tutaj te wojska rakietowe, patrioty, śmigłowce nowo zakupione. Idziemy w tym kierunku. Zwiększamy siłę wojsk terytorialnych, które będą współpracowały z armią zawodową. I to nie tylko jedyny jakby temat tej wizyty, bo oprócz spraw wojskowych, obronności, tematem wizyty będzie również sprawa związana z bezpieczeństwem energetycznym i innymi ważnymi sprawami dla Polski.
Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska.
My nie ubrzydzamy tego tematu, tylko tak naprawdę zastanawiamy się, po co ta wizyta w tym czasie.
Ale to jest, każdy czas jest dobry. Miała się chyba odbyć w marcu, tylko stan epidemii nie uniemożliwił od jej
odbycia.
Panie
redaktorze, ja zostanę przy swoim pytaniu. Oczywiście stan epidemiczny i stan epidemii mamy w dalszym ciągu. Myśmy tutaj, pan prezydent Jędrzejczak też mówił o tym na antenie Radia Gorzów, więc tutaj tak naprawdę niczego się w tym względzie nie zmienia. Ja powiem tak, dla Polski oczywiście Stany Zjednoczone są bardzo ważnym sojusznikiem w kontekście bezpieczeństwa naszego kraju, ale pamiętajmy o tym, że my jesteśmy sojusznikiem w ramach struktury natowskiej. To po pierwsze. Natomiast Donald Trump to jest gracz rangi światowej i on uprawia swoją strategię geopolityczną. Ja mam nieodparte wrażenie, ale to też jest poparte wieloma też głosami specjalistów, ekspertów, którzy widzą, że Donald Trump troszeczkę odsuwa Stany Zjednoczone od obecnej Europy. On troszeczkę wyprowadza Stany Zjednoczone z Europy. Traktuje też Europę, zjednoczoną Europę, Unię Europejską jako ważnego gracza na rynku ekonomicznym, gospodarczym, czyli konkurenta. I on w tym momencie ewidentnie chce między innymi też osłabić Europę w tej skali globalnej. Z drugiej strony pamiętajmy o tym, że drugim filarem bezpieczeństwa polskiego to jest właśnie Zjednoczona Europa, Unia Europejska. I my musimy też brać to wszystko pod uwagę i równoważyć w tym momencie tą politykę Donalda Trumpa i naszą politykę. Jeśli mówimy o tym, jaki ma być cel wizyty, no to możemy się domyślać, ogólnie jest to powiedziane. Natomiast oczywiście ta ostra reakcja Trumpa i zapowiedź zapowiedź, że będzie wycofywał właśnie wojska amerykańskie z Niemiec, dla mnie jest niepokojąca, bo obecność właśnie dużych sił amerykańskich w Niemczech to była tak jak gdyby taka podstawa pewnej stabilizacji właśnie Paktu Północnoatlantyckiego w Europie. Ja uważam, że my jako państwo nie powinniśmy w tym momencie też godzić się na to, że na przykład te wojska zostaną wprost przeniesione z Niemiec do Polski, tylko powinniśmy dążyć do tego, że ma być wykonana umowa, która mówi o tym, że niezależnie od tego, co się dzieje na przykład z wojskami amerykańskimi w Niemczech, do Polski i tak ma trafić jakiś tam kolejny kontyngent wojskowy. Jeśli tak jak redaktor zauważył, mówimy o broni atomowej, to jest bardzo poważna dyskusja i na pewno na ten temat nie zostaną powzięte jakieś ostateczne decyzje. To
dobrze się stanie, czy źle, że prezydent pojedzie do Stanów?
Ja uważam tak. Nie wiemy, jaki do końca jest cel wizyty, jakie będą też efekty i powiem wprost, może być tak, że skończy się to tylko na takim wspólnym zdjęciu w Białym Domu, które ma pomóc w wyborze prezydenta Dudy, zwiększeniu jak gdyby kolejnych głosów w wyborach i zobaczymy, jakie będą efekty
to
tej wizyty.
Krótko zapytam na koniec, czy gdyby sytuacja była odwrotna i to Rafał Trzaskowski był prezydentem, a Andrzej Duda prezydentem i Trzaskowski Rafał otrzymałby zaproszenie od Donalda Trumpa, to przed wyborami pojechałby do Stanów czy nie?
A tego nie wiem, bo to jest sytuacja wyimaginowana i trudno mi się i taka wymyślona w tym momencie, trudno mi się odnieść do
oczywiście.
Tego.
Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Po pierwsze nie wiemy, jaka co dyplomacja ustaliła i kancelaria prezydenta, co będzie przedmiotem rozmów między prezydentem Dudą a prezydentem Trumpem. W związku z tym to opowiadanie, co może być i co się wydarzy, jest mrużeniem sposób. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga. No do tej pory kontakty z prezydentem Trumpem naszych władz pisowskich kończyły się jednym, że kupowaliśmy w przemyśle zbrojeniowym Ameryki za nasze podatki, za miliardowe sumy uzbrojenie, które czasami jest, a które czasami jest wirtualne i nie wiadomo, czy w ogóle powstanie. Sprawa trzecia jest to oczywiście okazja dla pana prezydenta Dudy do spotkania z Polonią, ponieważ dużo Polaków się zarejestrowało i chodzi o Polonię do głosowania i zapewne ta okazja zostanie przez pana prezydenta wykorzystana. Oczywiście, że jest dobrze, że głowa państwa polskiego spotyka się z prezydentem Mocarstwa Światowego, bo zawsze takie spotkania przyczyniają się do tego, że jest to z jakąś tam korzyścią, nawet jeżeli niczego konkretnego się nie ustali. Opowiadanie o stacjonowaniu w Polsce kolejnych wojsk amerykańskich z bronią atomową, no świadczy tylko o braku zdrowego rozsądku ludzi, którzy to mówią. Sprawa następna, jeżeli chodzi o wojska amerykańskie w Europie, chcę przypomnieć, że po II wojnie światowej stacjonowały w Niemczech nie tylko wojska amerykańskie, również wojska Wielkiej Brytanii, między innymi potężna baza była w Herfordzie, w mieście partnerskim Gorzowa, która dawno już temu została zlikwidowana i dawno jej nie ma, to nie ma nic nowego. Nie ma polskiej doktryny obronnej z obroną terytorialną kraju, tylko jest doktryna obronna Paktu Północnoatlantyckiego, którego jesteśmy członkiem i w związku z tym musimy realizować politykę obronną, która będzie polityką obronną NATO. I na koniec chcę powiedzieć jedno zdanie, mianowicie ja uważam, że w chwili obecnej najważniejsze dla Polski i dla polskiego prezydenta powinny być negocjacje i rozmowy z Komisją Europejską o przyszłości środków finansowych, które pozwolą nam na przezwyciężenie w gospodarce naszych problemów gospodarczych, które w tej chwili się pojawiają. Niestety muszę powiedzieć, że 600 tysięcy ludzi zarejestrowało się w urzędach pracy od końca marca do początku maja. W związku z tym to bezrobocie, które wzrasta, jest faktem i proszę nie zaklinać rzeczywistości. I chciałbym, ażeby, bo tam w Komisji Europejskiej są dzielone w tej chwili środki na następną perspektywę finansową i to w wysokości bilionów euro. I o ile byśmy myśleli o naszym interesie bezpośrednim, to nasz interes jest w Unii Europejskiej w dobrej pozycji negocjacyjnej z Komisją Europejską. Taka, żeby uzyskać jak najlepszą pozycję, która spowoduje to, że w ramach tych pieniędzy, to powiem dwie ciekawostki, są środki finansowe na zbudowanie w Unii Europejskiej miliona punktów dostępu, które pozwolą na ładowanie samochodów elektrycznych i środki finansowe na przykład na wspomaganie i rozwój sieci 5G. To są między innymi jedne z celów tych ochrony środowiska i rozwoju informatycznego kontynentu, jakim jest Europa, którego jesteśmy członkiem od zawsze.
Poseł Jolanta Fadak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
No oczywiście można się czepiać, czy ta wizyta ma charakter wyborczy, czy nie, ale nawet jeżeli ma, to powiedziałabym, też nie ma w tym absolutnie nic złego, bo tam są również wyborcy, którzy będą głosowali w wyborach na prezydenta i po prostu jest to część kampanii.
Na prezydenta Donalda Trumpa również, bo w tym roku mamy wybory w Stanach Zjednoczonych.
No więc momencik.
I na prezydenta Polski też.
Tak, więc jeden, drugi prezydent w jakiś sposób zabiega o podobne głosy, czy głosy Polonii. No i uznali prawdopodobnie, że to wspólne pokazanie się zrobi im, że tak powiem, większe, czy spowoduje lepsze notowania przed wyborami. Ponieważ sytuacja w tej chwili nie jest za dobra dla prezydenta Trumpa, no więc wykorzystuje każdą okazję, żeby zwiększyć ten swój potencjał. Natomiast trzeba powiedzieć, że w kwestiach istotnych i zasadniczych nie jest takie proste rozstrzyganie tutaj dzisiaj przy stole, bo sprawy bezpieczeństwa Polski w Unii Europejskiej, w Europie i na świecie to jest naprawdę dużo bardziej skomplikowany problem niż tylko kwestia jednej wizyty 3 dni przed wyborami. Stany Zjednoczone wycofują się od jakiegoś czasu już z Europy. A ponieważ się wycofują z Europy, to takie wycofywanie nie lubi próżni. W to zawsze musimy uważać, co wchodzi. Jeżeli Niemcy nie będą dostatecznie mocno związane z całą Unią Europejską, militarnie również i z NATO, to dla Polski nie jest to korzystna sytuacja i trzeba o tym pamiętać, znając dobrze historię. Trzeba się nad tym dobrze zastanowić, jak wyglądała sytuacja, kiedy Niemcy wydawali na zbrojenia i gdyby taka potęga wydawała na zbrojenia 2 czy 3% swego PKB. No to jest, w historii mieliśmy z taką sytuacją do czynienia i pewnie nikt nie chciał, żeby ona się powtarzała. Dlatego musimy prowadzić politykę bardzo rozsądną i naprawdę po dziecinnemu nie myśleć, że uda nam się zastąpić, że tak powiem, sojuszem tylko polsko-amerykańskim bezpieczeństwo Polski w Unii Europejskiej czy na rubieżach tu między Rosją a Niemcami. Więc to są takie uwagi. Natomiast nie ulega wątpliwości, że to nie są też łatwe stosunki z tego powodu, że bardziej powiedziałabym, że wycofując się z Europy, Amerykanie sobie za tą opiekę drogo każą płacić. I to jeżeli chodzi o zakup uzbrojenia, ale również o stosunki gospodarcze. Nie ma tutaj zmiłuj się, ani nie ma tutaj rzeczywiście partnerskich stosunków sojuszniczych. Gdyby bowiem mi zależało na obecności w Unii Europejskiej, miałoby to mniej taki, powiedziałabym, materialny wydźwięk.
Marcin.
Natomiast czy to będzie dobrze dla prezydenta Dudy? No trudno powiedzieć. Ważne jest, żeby robić tą kampanię również wśród wyborców w kraju, dlatego że no, część z nich może uznać, że podpiera się obcymi autorytetami, a to w Polsce nigdy nie było specjalnie dobrze traktowane.
Marcin Sygutowski, teraz Konfederacja.
Szanowni Państwo, nie sposób się tutaj nie zgodzić ze słowami właśnie pani poseł, gdyż to, co powiedziała, jak najbardziej jest teraz wiarygodne. Widzimy tempo organizacji tego wyjazdu i tego spotkania. Ukazuje nam samo w sobie już formę, jaki ma cel i jakie ma zadanie właśnie to spotkanie. Typowo stricte polityczne. Spadające sondaże Andrzeja Dudy i spadające sondaże prezydenta Trumpa każą im szukać jakiejś alternatywy. Zarówno poprzez tą wizytę Andrzej Duda będzie mógł przychylić do siebie część wyborców właśnie Polonii, ale również administracja Donalda Trumpa szuka również przychylności w tym samym elektoracie, tak? Jeżeli chodzi o tą obronność...
Ale Andrzej Duda przecież nie dzwoni do Donalda Trumpa i nie wprasza się z wizytą do Białego Domu.
Nie, nie ma takiej nawet możliwości, bo tutaj polityka zagraniczna, jesteśmy na kręczniku, polityka zagraniczna.
No, ale mamy nadzieję, że Donald Trump nie wzywa też Andrzeja Dudy. Staw się natychmiast
ponoć
jutro.
Ponoć staliśmy
nie?
z kolan. Więc
tego pani poseł nie byłbym pewien.
Właśnie nie staliśmy z kolan. Dalej to pokazuje, no, że prezydent jest na kręczniku Donalda Trumpa, dlatego cały charakter tego przedsięwzięcia i tej wizyty. Jeżeli chodzi o relokację tych żołnierzy, no to jest jeszcze jedno podłoże tego, czyli braki finansowe też, jeżeli chodzi o kryzys w Stanach Zjednoczonych. Jak wiemy, Niemcy nie dopłacają tyle do tych żołnierzy, co dopłaca Polska, czyli praktycznie 100% my dopłacamy do obecności tych i finansujemy obecność, że tak powiem, tych żołnierzy na terenach Polski, dlatego przerzucenie tego jak najszybciej pozwoli ograniczyć koszty organizacji wojsk Stanów Zjednoczonych na terenie Europy. Gdyż my po prostu za to zapłacimy, a Niemcy po prostu stawiają temu opór, nie? I szukanie tych pieniędzy pozwoli właśnie na ograniczenie wydatków przez Stany Zjednoczone na terenie Europy. Nikt tutaj nie wspomniał też o ostatniej propozycji właśnie, która tak na gorąco wynikła w związku z budową elektrowni atomowej, jądrowej na terenie Polski, tak? Udzielenie nam kredytu, przysłanie zagranicznych firm, które nam to wybudują i pewnie później będziemy jeszcze przez wiele, wiele lat płacić haracz za to, że mamy tutaj... To nie jest polityka zagraniczna, która pozwoli na bezpieczeństwo energetyczne, odcinając się od Rosji, wchodząc na kolejny etap współpracy tylko z jednym sojusznikiem. Te pseudo sojusznikiem, który chce nas ewidentnie wykorzystać w tym kierunku, jakimi są Stany Zjednoczone, na pewno nie pozwoli na zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski na arenie światowej.
Karol Zieleński, jeszcze przedstawiciel Wywiadu Ludzkiego.
Dziękuję. Prosiłbym o niedeprecjonowanie wizyty prezydenta, urzędującego prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Pamiętajmy, że jest to światowy lider, tak gospodarczy, jak i militarny. No, temat tutaj relokacji wojsk w Europie, to nie pojawiło się tydzień temu. Ten proces trwa już dłużej. W przypadku pierwszej reorganizacji już tutaj wojska amerykańskie pojawiły się w Polsce. Nie opłacamy tych żołnierzy, tylko tutaj są jakieś ulgi do nieruchomości, które zajmują także tutaj poważnie. No, tematy rozmów zaproponowane przez administrację amerykańską są dla nas niezwykle ciekawe, oprócz tego, co tu państwo wspomnieliście, czyli kontekst militarny, czy też stricte gospodarczy. Oprócz tego jest jeszcze wychodzenie i walka jeszcze wciąż trwająca z koronawirusem. Tutaj ciekawostką jest, mam nadzieję, że to też zostanie poruszone, rola WHO w całym procesie epidemii. Tutaj prezydent Trump wyraził dość jaskrawie swoje stanowisko wobec tej organizacji, że to zostało, nie było to skoordynowane przez tą organizację tak jak należy. Zostało to na państwach. Czy to pomoże prezydentowi Andrzejowi Dudzie w wyborach? Trudno powiedzieć, ale takich propozycji jak zaproszenie do Białego Domu się nie odrzuca. Warto zwrócić uwagę, że jest to pierwszy zagraniczny gość i pierwsza głowa państwa przyjmowana przez Donalda Trumpa od początku wybuchu epidemii. Także myślę, że to jest dobry ruch ze strony kancelarii prezydenta.
Po pierwsze, chciałem zwrócić uwagę, że to nie jest żaden pierwszy gość. Był prezydent Brazylii parę tygodni temu i warto wiedzieć, a nie wierzyć tylko Gazecie Polskiej. Sprawa druga. Trump, mówiąc o WHO, mówi przede wszystkim o tym, że nie poradził sobie z pandemią u siebie. Ma 2 miliony zakażeń, 40 milionów ludzi bez pracy. To jest więcej niż było w wielkim kryzysie. Sprawa trzecia. Poza dyskusją pozostaje, że zaproszenie z Białego Domu nikt nie odrzuca. I to jest oczywiście tylko korzysta. Może termin jest akurat w kampanii wyborczej w Polsce. No ale ja bym też polecił, gdyby na miejscu prezydenta...
Nikt nas nie deprecjonował tej wizyty.
Oczywiście.
To jest oczywiste, że się takich nie odrzuca. I sprawa ostatnia. Otóż, o czym mówił pan z Konfederacji, no Amerykanie, General Electric, przecież budowali nam elektrownię w Ostrołęce, która od początku była ekonomicznym absurdem. Umowa jest podpisana w taki sposób, że czy Amerykanie budują, czy nie budują, tak będziemy im płacili. W związku z tym, jeżeli takie kontrakty będziemy zawierali z Amerykanami, podobnie jak i kontrakty na zakup broni, gdzie nawet nasze opony nie mogą być zastosowane, produkowane w Polsce, no to nie jest dla nas żaden interes, a interes jest dla Ameryki.
Radosław Wróblewski, to ja mam do pana jeszcze pytanie, czy prezydent Andrzej Duda powinien w przyszłym tygodniu podjąć jakąś ważną decyzję, która będzie właśnie pokłosiem wizyty w Stanach Zjednoczonych?
Wydaje mi się, że nie będzie na to czasu. Natomiast ja chciałbym jeszcze powiedzieć tutaj w odpowiedzi do pana Karola Zieleńskiego. Tu nikt nie deprecjonuje tego faktu dyplomatycznego, tak? Natomiast chcę zwrócić też uwagę, bo jeżeli mówimy o polityce i zachowaniu Donalda Trumpa na arenie międzynarodowej, to proszę zobaczyć, że on wszystkie instytucje międzynarodowe traktuje z buta, często traktuje z buta. I można powiedzieć tak, rzeczywiście, no, prezydent Brazylii to jest populista, który doprowadził do jednego z największych kryzysów w swoim kraju, właśnie w związku z koronawirusem. I podobnie populista Trump zrobił to u siebie siebie w Stanach Zjednoczonych. Ja też chciałbym przywołać, bo o tym też nie mówiliśmy, ale na przykład jeden z kongresmenów amerykańskich, demokrata Elliot Engel, też na przykład zaprotestował przeciwko właśnie przyjmowaniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy przez prezydenta Trumpa. Także patrzmy szerzej na te konteksty, które są związane właśnie z tą wizytą i tym, powiem też wprost, być może niefortunnym czasem na tego rodzaju właśnie wizyty.
Nad czasem możemy dyskutować, nad sensem wizyty już raczej.
Jeszcze króciutko, Roman Jabłoński.
Ja bym chciał zwrócić Państwa uwagę na jeden aspekt. To jest taki aspekt związany z ciepłym traktowaniem przez prezydenta Trumpa, prezydenta Dudę. Nie zawsze się tak zdarza, że prezydenci oprócz tych oficjalnego protokołu zachowują się swobodnie. Prezydent Trump wielokrotnie bardzo ciepło wyrażał się o prezydencie Dudzie. Zresztą w gremiach międzynarodowych prosił go o wyrażenie opinii na różne tematy. Proszę tego nie lekceważyć i nie deprecjonować. To są istotne elementy. To jest zupełnie inna polityka niż polityka chociażby poprzedniego prezydenta Komorskiego, który radził prezydentowi, jak pilnować żony.
Dziękuję, to tyle, jeśli chodzi o Lubuskie Forum. Za tydzień audycji nie będzie z powodów oczywistych. Cisza wyborcza. Dziś Państwu dziękuję. Roman Jabłoński reprezentował Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję uprzejmie.
Radosław Wróblewski, Platformę Obywatelską.
Dziękuję, miłego weekendu życzę.
Tadeusz Jędrzejczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za rozmowę.
Karol Zieleński, przedstawiciel wojewody lubuskiego.
Dziękuję.
Poseł Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
A Marcin Sygutowski reprezentował Konfederację.
Dziękuję państwu.